Łaska i pokój niech się nam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które przeznaczone i podarowane zostało nam przez Kościół ku zbudowaniu naszemu przez to rozważanie, czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 20 od 1 do 16 wiersza. Jezus mówi: albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do winnicy swojej. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówi do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. I mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do zarządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi. Panie Boże, pomóż nam poznać dobrze, o co chodzi w tym podobieństwie, abyśmy i ciebie, i siebie lepiej poznali i właściwe wnioski z tego wyciągnęli i zastosowali. Amen. Umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, w tym podobieństwie Pan Jezus wprowadza nas w obszar myśli, które pojawiają się, a my potykamy się o nie w naszej wierze prawie codziennie. Sytuacje życiowe bowiem stawiają raz po raz przed nami, czy to głośniej, czy ciszej, pytanie: zastanów się, czy warto być chrześcijaninem, albo czy warto być aż takim chrześcijaninem? Czy warto z jednej strony wysilać się, wytężać, działać, starać, dokładać, dążyć, z drugiej zaś strony wstrzymywać się, wyrzekać, nie brać udziału, nie uczestniczyć, nie siedzieć na jednej ławie z naśmiewcami, nie używać, odpuścić sobie, pozostawić i zrezygnować z tego wszystkiego, co moglibyśmy jakimś tam nie całkiem prawym sposobem mieć, osiągnąć, zdobyć, pozyskać? Jednym słowem, są to praktyczne pytania, które przeżywali też uczniowie Pana Jezusa, a niekiedy nawet pokłócili się na ten temat między sobą. Podobieństwo to zostało wypowiedziane zaraz po odpowiedzi Pana Jezusa na pytanie Piotra, właśnie z tego gatunku. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Co my za to mieć będziemy? Jezus odpowiedział: wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I zaraz po tym jest podobieństwo Pana Jezusa, któreśmy przeczytali dzisiaj. I tutaj Pan Jezus rozwija tą swoją odpowiedź, a zwłaszcza to ostatnie słowo, jakim sposobem pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Nie jest to łatwy temat, bo okazuje się, że zaledwie kilka wierszy dalej po tym podobieństwie przychodzi matka dwóch jego uczniów, synów Zebedeusza, i prosi Jezusa: powiedz, aby w królestwie twoim jeden z nich siedział po twojej prawicy, a drugi po lewicy. To oczywiście wywołało oburzenie pozostałych uczniów, które Pan Jezus uśmierzył słowami o tym, jaka to jest prawdziwa wielkość w Królestwie Bożym. Ale wróćmy do naszego podobieństwa. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że w podobieństwie tym chodzi o sprawiedliwą zapłatę. Przecież każdy z nas rozumowałby tak samo jak ci, co pracowali najdłużej. Chcielibyśmy, żeby według sprawiedliwości ci pierwsi otrzymali więcej, jeśli nie zapłaty, to przynajmniej jakąś premię. To byłoby, myślimy, sprawiedliwe. Ale sprawiedliwe tylko w naszym rozumowaniu. Czytając to podobieństwo, my dziś odnosimy wrażenie, jakby Pan Jezus specjalnie wymyślił taką powiastkę. A tak nie jest. Historycznie rzecz biorąc, było tak, że winogrona dojrzewały we wrześniu, krótko przed porą deszczową. W zależności od pogody, a najczęściej ta była taka, że trzeba było niesamowicie się śpieszyć i uwijać ze zbiorami, bo plony niezebrane przed deszczami bezpowrotnie niszczały i przepadały. Dlatego każda para rąk, choćby nawet na godzinę, była bezcenna. A rynek miasteczka czy wioski był odpowiednikiem obecnego urzędu pośrednictwa pracy. Tam przychodzili ze swoimi narzędziami ci, co gotowi byli podjąć odpowiednią pracę, a także ci, co szukali odpowiednich robotników do swoich robót. Grupa robotników najemnych to oprócz żebraków, chorych, kalek, zdanych zupełnie na pomoc innych, była grupą stojącą najniżej w hierarchii społecznej. Nawet słudzy i niewolnicy mieli lepiej, bo mieli przynajmniej zapewniony codzienny posiłek i dach nad głową. Najemnicy zaś byli całkowicie zależni od tego, czy otrzymają jakąś pracę, czy nie. Stale balansowali na krawędzi bezrobocia, biedy i głodu. Chcieli pracować, ale to nie było takie proste. Jakże żałośnie brzmią tutaj słowa skargi w odpowiedzi na zarzut gospodarza. Czemu tutaj bezczynnie cały dzień stoicie? Panie, to nie tak. Nikt nas dotąd nie najął. Na rynku, w tej giełdzie wyszukiwania odpowiednich robotników, wynajmujący przychodzili bardzo wcześnie i wybierali sobie spośród stojących i zgłaszających się do danej pracy tych, których chcieli. To znaczy takich, którzy według ich na pierwszy rzut oka rokowali sprawnie i wydajnie wykonaną pracę. Z nimi to zawierano umowę i kontrakt. Wybrani mogli być szczęśliwi, że mają płacę pełnopłatną, chociaż były to marne grosze, które wystarczały zaledwie na jednodniowe utrzymanie. Ci, co nie zostali wybrani, stanowili jakby gorszy sort robotników. ale w gorączkowym okresie winobrania sytuacja wynajmowania robotników powtarzała się jeszcze kilka razy. Tekst podaje pory. Wczesny ranek, godzina dziewiąta, przepraszam, godzina trzecia, to jest nasza dziewiąta, godzina szósta, to jest nasza dwunasta, godzina dziewiąta, to nasza piętnasta i godzina jedenasta, to nasza siedemnasta, co oznaczało tylko jedną godzinę pracy. Za każdym razem ci niewynajęci mogli stanowić w oczach wynajmujących coraz gorszy rodzaj pracowników, których nikt nie chciał. A oni też nie stawiają żadnych warunków. Nie domagają się kontraktu i bez słowa przystają na to, co mówi gospodarz. Idźcie do winnicy, a ja, co się należy, zapłacę wam. Oczywiście, co się należy według jego uznania. Kryterium sprawiedliwego wynagrodzenia, którego oczekują najdłużej pracujący, wydaje się słuszne, ale jest złudne. I chwała Bogu, że nie zostało zastosowane. Bo według sprawiedliwości, tak naprawdę, to może trzeba byłoby dać pierwszeństwo zatrudnienia tym, którzy mieli większą rodzinę, więcej gęb do wyżywienia, albo mieli na utrzymaniu kogoś chorego, starego, niedołężnego, albo dać pierwszeństwo pracy tym, którzy dłużej byli już bez zajęcia i głodowali, albo po prostu tym, którzy byli bardziej głodni. A może trzeba byłoby też pytać o przyczynę, dlaczego oni tutaj wynajmują się do pracy. Bo może ktoś znalazł się tutaj bez swojej winy, a ktoś inny postępował jak ów marnotrawny syn, który przehulał cały majątek, jaki odziedziczył od ojca. I chciałby się powiedzieć, niech teraz trochę pocierpi, niech pozna, co stracił przez swoją głupotę i lekkomyślne życie. Dlatego należy podkreślić i zaakcentować z całym naciskiem: wszyscy, których wybrano i posłano do winnicy, i ci pierwsi o wczesnej porze, najwcześniejszej porze, i ci następni, i ci ostatni, wszyscy znaleźli się w winnicy i otrzymali zatrudnienie na zasadzie łaski, litości i dobroci gospodarza, których wynajmował. On ich wybrał. I to wybranie było ich ratunkiem dla życia. Aby im to kryterium łaski lepiej uświadomić, gospodarz jakby prowokacyjnie każe wypłacić wynagrodzenie tym, którzy pracowali najpierw najkrócej. Chciał okazać miłosierdzie i łaskę, aby ją poznali. Ale tak się nie stało. Zamiast wzbudzić wdzięczność i radość u dłużej pracujących, że jest takim dobrym gospodarzem i tak łaskawym i litościwym, wzbudziło to zazdrość i nieuznanie ani łaski, ani dobroci, jaki im samym została ona okazana. Zapłata przysłoniła im fakt, że wybrani byli bez zasług, bo przecież ani palcem jeszcze nie kiwnęli dla gospodarza, a on już ich wybrał. Zapłata zaślepiła ich tak, że nie widzą, iż gospodarz obdarowuje ich nie według zasług, ale według potrzeb, bo potrzeby mieli podobne. Tak samo potrzebowali jeść i utrzymać wszyscy swoje rodziny. I ci, co pracowali najdłużej, i ci, co najkrócej. I kochani, my jesteśmy właśnie podobni najczęściej do tych najdłużej pracujących, ale takimi być nie musimy. Nie musimy liczyć na zapłatę, ale możemy dziękować za łaskę wybrania. W praktyce w naszym świecie takich pracodawców jak ów gospodarz nie ma. A obraz ten wskazuje na Boga, Pan Jezus chce nam uświadomić nasze położenie, sytuację i prawdziwy stosunek Boga do nas. Wszystko, co dobrego mamy, to mamy z Jego łaski. Według Bożej miary i według Bożej sprawiedliwości nic dobrego nam się nie należy. Najwyżej sprawiedliwa ocena, wykazanie wszystkich naszych słabości, upadków, niedostatków i ostatecznie potępienie, sąd i odrzucenie. To nam się należy. Ów gospodarz według sprawiedliwości mógłby powiedzieć: nikt aż dotąd was nie wynajął, to tym bardziej ja, bo nie chcę mieć pracy wykonanej przez nie wiadomo byle kogo i nie wiadomo pewno byle jak. Ale przeciwnie. Miłosierny gospodarz mówi: nikt was nie chciał? To pójdźcie do mnie. A przez Jezusa woła: pójdźcie do mnie wszyscy obciążeni, spracowani, utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. Gospodarz z podobieństwa zda się pytać: dlaczego zawiścisz innym? Dlaczego domagasz się sprawiedliwości względem siebie? Przecież ona by i ciebie pognębiła. Dlaczego nie cieszysz się, że Bóg jest dobry i łaskawy wobec ciebie, a także tych, którzy pracowali może inaczej, gdzie indziej, tu czy tam, innym sposobem, tak czy siak, ale dla tych samych celów, dla tego samego Pana, ku Jego czci i chwale. Raduj się, że Bóg jest dobry i łaskawy dla ciebie i dla innych. Raduj się i pomnażaj tę radość tak, jak umiesz, jak możesz. Raduj się, że Bóg powołuje młodych, może nie mają jeszcze takiego doświadczenia i poznania, ale mają gorliwość i zapał w pracy dla Pana. Raduj się ze starszych, może nie potrafią przyswoić sobie nowości, ale są wierni, wytrwali i wypróbowani w działaniu. Nagroda jest jedna dla wszystkich. Nagrodą jest zbawienie i udział w dziele zbawienia, jest zaproszenie i udział w pracach w winnicy pańskiej. Dobitnie mówi o tym katechizm diakonisy. Jest tam pytanie: czego chcę? Służyć chcę. Komu chcę służyć? Jezusowi, Chrystusowi w Jego małych, słabych i potrzebujących pomocy. A jaka jest moja zapłata? Moją zapłatą jest to, że mogę służyć. I tutaj, kochani, ujawnia się nowa motywacja do działania. Wszędzie podane są zasady. Dziecko idzie do przedszkola, jest regulamin. Idzie do szkoły, regulamin. Jest jakaś organizacja, jest statut. Jest państwo, jest kodeks, wiele kodeksów dotyczących zasad życia i postępowania. A jakie są zasady życia i postępowania wierzącego? Stary Testament określił to jasno. Doktor Marcin Luther w katechizmie, w pierwszym przykazaniu: jam jest Panu Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, w objaśnieniu pisze. Co to znaczy? Powinniśmy Boga z całego serca bać się, miłować Go i ufać Mu. I to powinniśmy jest potem w objaśnieniu do każdego przykazania. Dlaczego powinniśmy? Bo nas cudownie stworzył, bo uczynił nas koroną stworzenia i cudownie nas zachował. I to jest Stary Testament. Nowy Testament przynosi nam nowe uzasadnienie. Dotyczy ono jednego słowa: powinniśmy. I to słowo chcę zamienić na inne słowo. Nie tylko powinniśmy, ale chcemy. Chcemy, a dlaczego chcemy? Bo nas umiłował i zbawił. Bo nam dał prawo stać się dzieckiem Boga. I teraz by można było powiedzieć, jest tu pewne ostrzeżenie i przeciwstawienie do Żydów. Kryterium pochodzenia, które Żydzi uznawali potomstwo od Abrahama, kryterium narodu wybranego i przymierza Starego Testamentu zawartego na Synaju, to wszystko przestaje funkcjonować i pojawia się nowe kryterium. Kto jest wybrany? Człowiek szczerego serca. Przez to powstaje nowy lud wybranych, dzieci Boże, którymi staje się człowiek przez przyjęcie Jezusa Chrystusa i Jego dzieła odkupienia. I jest nowe przymierze zawarte z Bogiem przez Jezusa Chrystusa na Golgocie, dla nas i w naszym imieniu. I jest nowa ziemia obiecana, to jest Królestwo Boże, dom Ojca w niebie, życie wieczne i zbawienie. Ta miłość Boża przygniata nas, mówi apostoł. I ona chce zmienić słowo powinniśmy na słowo radosne słowo chcę. Chcę Boga miłować, chcę Bogu ufać nade wszystko i chcę Bogu okazywać zbożną cześć. W tym zaakcentowaniu łaski i miłości jest też ostrzeżenie dla uczniów. Wy jesteście pierwsi, ale to nie znaczy lepsi albo ważniejsi. To znaczy, jesteście bardziej odpowiedzialni. Do synów Zebedeusza i jego matki Pan Jezus odpowiedział: zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A uczniowie? Uczniowie, mówi apostoł Paweł, powinni być wierni, bo od szafarzy tego się wymaga, aby każdy był wierny. A Pan Jezus też dopowiedział: a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jest też tu pociecha dla nas wszystkich. Bóg chce, aby każdy, ja i ty, każdy był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Każdy, nawet ten, który sobie samemu czy innym może wydawać się niegodnym zbawienia. Bóg chce, aby każdy był. Jest też pociecha dla nas. Bóg chce, abym ja i ty miał udział w zbawieniu i w działaniu dla zbawienia innych, tak jak możesz i jak potrafisz, czy to słowem, czy czynem, czy działaniem, czy modlitwą, czy innym sposobem, jak też dzisiaj to mieliśmy przez ofiarę, wsparcie innych. Ale On chce i daje nam ten przywilej. A odpowiedź? Bierz, miej, działaj, służ i podawaj dalej. A Jezus kończył to podobieństwo. A ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym, podobnie jak i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Oddał, bo ciebie i mnie umiłował. Amen. Kochani, będziemy się teraz modlić. A do naszej modlitwy pragniemy załączyć też tych, którzy wspominają swojego zmarłego. Przed rokiem i 6 tygodniami Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z tej doczesności do wieczności świętej pamięci Jerzego Glajcara, syna Karola i Heleny z domu Gałuszka, urodzonego 28 września 1950 roku w Cieszynie, a zmarłego 12 grudnia 2013 roku w szpitalu w Cieszynie. Świętej pamięci Jerzy Glajcar przeżył lat 63, zamieszkiwał w Puńcowie przy ulicy Kojkowickiej 8. Zmarłego wspominają siostra i dwaj bracia z rodzinami oraz bliżsi i dalsi krewni, a także nasz zbór. W Słowie Bożym czytamy: albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. To słowo z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 14 wiersz. Poprosimy teraz chór, aby nam usłużył pieśnią przy tym wspomnieniu.